Proszę Państwa, i połączyliśmy się z Bydgoszczą, gdzie jest pan Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witam serdecznie, panie Dariuszu, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szczęść Boże, teraz, wszystkiego dobrego.
Teraz i zawsze. Pan nie pojechał wczoraj do Warszawy, panie Dariuszu, tą konferencję, na której komisja prezentowała swój raport. Dlaczego?
Tak, nie pojechałem, ponieważ po pierwsze nie otrzymałem zaproszenia tak naprawdę, bo jedynie informację rozsyłaną mailowo przez rodziny, a uważam, że takie wydarzenie to zasługiwało chyba na to, żeby wystosować imienne zaproszenia do rodzin. To po pierwsze. Po drugie, myśmy prosili o to, abyśmy mogli się zapoznać z tym raportem przed jego oficjalnym ogłoszeniem. Taka była wola rodzin. Myślę, że to nasze święte moralne prawo. Ono nie zostało uszanowane. To kuriozalne zupełnie, że 15 minut przed ogłoszeniem rodziny zostały zaproszone. W 15 minut to można sobie na przykład krzesło dokładnie ustawić, zobaczyć, czy się na nim wygodnie siedzi, żeby nie spaść w razie czego z wrażenia. Natomiast z całą pewnością nie należy tego traktować jako powiadomienie z jakimś tam wyprzedzeniem. Chcieliśmy się zapoznać z raportem i chcieliśmy mieć możliwość w momencie jego ogłoszenia móc zadać publicznie pytania, również za pośrednictwem mediów, żeby to było transmitowane, bo uważam, że te pytania, ważne pytania, które nam się nasuwają, interesują również lwią większość Polaków, także to zostało nam niestety uniemożliwione. Szereg takich wątpliwości również, które dotyczą w ogóle działalności komisji pana ministra Millera, a mianowicie zastrzeżenia prawne co do w ogóle legalności jej działania, powodują, że w zasadzie ten raport ma czysto medialne znaczenie. Taką bym powiedział, że to figura natury propagandowej, medialnej, natomiast w zasadzie nie do wykorzystania na arenie międzynarodowej, czy ewentualnie jako odpowiedź, czy przeciwwaga dla raportu Makowskiego. Tutaj niestety tak tego raportu traktować nie można. Wszelkie pytania delikatnie zahaczające o tą sprawę ze strony dziennikarzy, jak wiemy, zostały właściwie bez należytej odpowiedzi. Również taka fundamentalna zupełnie sprawa, chcieliśmy zapytać właściwie na podstawie czego ten raport został opracowany, skoro przecież nie zbadano najważniejszych dowodów, nie zbadano osobiście, Polacy przecież nie badali wraku, nie mamy tego wraku, wrak niszczeje w dalszym ciągu na lotnisku w Smoleńsku, przykryty płachtą jakąś tam. Także to są sprawy, które są dla nas bulwersujące. Nie chciałem po prostu swoją obecnością tam w jakiś sposób czynić bardziej wiarygodnym te działania, które są swego rodzaju teatrzykiem medialnym.
Panie Dariuszu, komisja jakoś tak nie chce przynajmniej ujawnić tych swoich podstaw prawnych, swojego działania. Z drugiej strony na karcie tytułowej tego raportu, który już publikowany jest w internecie, czytam, że prawda, komisja, ten raport nie ma za zadanie, te prace komisji koncentrują się na kwestiach technicznych, nie mają za zadanie wskazywania winnych, ale takie wrażenie mam, że jednak chyba się nie ustrzegła ta komisja od wskazywania winnych palcem i to wskazywanie trochę wybiórcze jednak.
Tak, proszę ojca, oczywiście. Z jednej strony mówimy o tym, że Raport ma charakter techniczny, nie jest zadaniem komisji wskazywanie winnych, bo tutaj wtedy wchodziłaby ona w kompetencje jakby prokuratury. To jest oczywiście zrozumiałe, natomiast rzeczywiście oskarżanie nieżyjącej załogi samolotu, to czytam oczywiście może nie w raporcie, ale w komentarzu pana ministra Millera pojawia się przecież zarzut w stosunku do tak zwanego dysponenta samolotu. Czyli wiadomo, że w domyśle nie jest to kancelaria jako urząd, tylko jest to znajdujący się na pokładzie pan prezydent. Pan minister Miller stwierdził, że skoro pan prezydent nie wybrał lotniska zapasowego, no to oczywiście ponosi winę za to, że została podjęta próba podejścia, bo to przecież nie była próba lądowania, to próba podejścia. Ja sądzę, że pan prezydent zachował się w sposób jak najbardziej naturalny i chyba każdy z nas na miejscu pana prezydenta zachowałby się identycznie. Tą decyzję zostawiając pilotom, którzy oczywiście są specjalistami, najlepiej wiedzą, w którą stronę polecieć i na którym lotnisku zapasowym lądować. Także to zupełnie kuriozalny zarzut. Niemniej jednak on się w wypowiedzi pana ministra pojawił. Został oczywiście przez rosyjskie media skwapliwie podchwycony. No i to mówię, to pewne rzeczy się dzieją tutaj w takiej formie bardzo zawoalowanej, ale jednak nie znaczy, że one się nie dzieją. To jest bardzo przykre, bardzo niesprawiedliwe. Tak samo jak to, że właściwie traktowanie tego raportu jako już podsumowanie i zakończenie dochodzenia w sprawie, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy techniczne, bo nie mówimy przecież o postępowaniu prokuratorskim, dalej sądowym, ale to jest jakby już zupełnie inna sfera działalności. Natomiast jakim prawem można mówić o jakimś zakończeniu, skoro my naprawdę ta nasza komisja przecież działała powiem coś, co wiem z przecieku od osób, które tam były i rozmawiały na tym spotkaniu zamkniętym. To w zasadzie materiał, który strona polska osobiście była w stanie zbadać, to jest ten materiał, który w ciągu pierwszych godzin udało się tam chwycić do ręki i wywieźć z Rosji. I tak naprawdę tego materiału jest bardzo niewiele i na podstawie bardzo niewielu uzyskanych własnoręcznie materiałów ta komisja mogła się opierać. Reszta, całość tej materii to są oczywiście materiały uzyskane od strony rosyjskiej i jakoś tak dziwnie trudno mi, może ja jestem jakiś uprzedzony albo ale jakoś trudno mi przychodzi tak na słowo honoru Rosjanom wierzyć i łatwo tak rezygnować się z własnych ustaleń niezależnych. Myślę, że to troszeczkę jest tak na wyrost ze strony komisji, to wielkie zaufanie. Weźmy taki przykład. Spróbujmy przedstawić jako dowód w sądzie, nawet w jakiejś błahej sprawie, choćby tylko kserokopię dokumentów. To oczywiście taki dowód nie zostanie dopuszczony. Natomiast tutaj pracujemy na poprawianych kopiach zapisów z czarnych skrzynek, bądź też na stenogramach. Pracujemy na materiałach, które zostały przez Rosjan w jakiś sposób tam już opracowane, żeby nie powiedzieć być może, że zmanipulowane. I oczywiście trudno się dziwić, że w związku z tym, że taki materiał komisja posiadała do badania, że te główne wnioski są po prostu jakby kalką raportu Makowskiego.
No i panie Dariuszu, to co, jak to przed chwilą też mówiłem w rozmowie z panią Małgorzatą Wasserman, ja jako laik, który przyznam się szczerze tutaj, nie wchodzę aż tak w te wszystkie szczegóły, te komentarze, nie to z takiej prostej racji, że niektórzy tam właśnie, którzy tam zginęli w Smoleńsku, niektórych z tych ludzi znałem osobiście, byli mi jakoś bliscy i jakoś nie mogę się jakoś jeszcze przełamać do tego, żeby powiedzmy w te szczegóły wchodzić, ale czytam komentarze po tym raporcie, okazuje się, że raport nie stwierdził żadnych nacisków prezydenta czy pana generała Błasika na pilotów. Do tej pory, przez prawie półtorej roku, wkładano nam do głowy, że właśnie takie naciski były, że pijany generał gdzieś tam wchodził, tak, coś tam robił i tak dalej.
Nagle się to była oś wręcz założeń raportu Makowskiego. Przecież tak naprawdę to wszystko było stosunkowo mało istotne, jak on się odwrócił, w którą stronę się odwrócił, czy tak uderzył, czy owak. Najważniejsze było to, że to przecież pan prezydent wywierał naciski i osobiście, i za pomocą pana generała Błasika, który tam stał nad głowami pilotom i jeszcze lekko podpity złańską fantazją doprowadził tych zupełnie niewyszkolonych, niewyedukowanych pilotów, niedoświadczonych, nie mówiących po rosyjsku i nie wiem co tam jeszcze do takiej karkołomnej próby lądowania, prawda, za wszelką cenę, która się zakończyła tragicznie. To ten fałszywy, krzywdzący obraz, no myślę, że dzięki działaniom polskich mediów niezależnych, które różnego rodzaju dokumenty ujawniały i przecieki publikowały, które się udało zdobyć, no nie udało się przeforsować tej wersji, w związku z tym polskie społeczeństwo po prostu już by tego nie kupiło. W związku z tym no to ten raport komisji pana ministra Millera no musiał te rzeczy uwzględnić i, no, i dzięki temu nie mamy już w tej chwili tej wersji o tym, że piloci lądowali za wszelką cenę. Mowa jest o tym, że oni podchodzili na wysokość decyzji, a później coś tam się nie udało. Mamy również te stwierdzenia, które przecież, jak wiemy, zostały wyciągnięte, opublikowane, że na kursie i na ścieżce było podawane, a samolot ani przez chwilę się na kursie i na ścieżce nie znajdował. No i oczywiście również teza o naciskach padła w podobny sposób. Oczywiście Rosjanie, jak wiemy, no, starają się to jeszcze podtrzymywać cały czas, że jednak, prawda, no, udowodnić, że nie jest się wielbłądem, a zwłaszcza jak się już nie żyje, to jest niezmiernie trudno. Ale sądzę, że to jest ta jedyna jasna strona raportu, że rzeczywiście o pewnych rzeczach mówi się tutaj. No, rzeczywiście on jest daleko niepełny ze względu na bardzo ubogi materiał, na którym komisja pracowała. Przede wszystkim, no chciałbym, żeby tak to może określić. To bardzo ubogi materiał miała do dyspozycji, bo nie nakładam złej woli przecież członków Komisji Polskiej.
No ale w obliczu tego, że jeszcze miesiąc temu pewne ustalenia medialne, jak mówimy właśnie kłamliwe, rzekome, były podawane jako w 100% nawet więcej pewne, dzisiaj w ogóle już są skompromitowane. Ja no, czuję taką wątpliwość, komu i w co właściwie tutaj w tej całej sprawie wierzyć. Ponieważ no, czy teoretycznie za 5 miesięcy się nie okaże, że no już wiemy, że nie było nacisków na załogę, wiemy, że załoga coś próbowała zrobić, ale może troszeczkę nie miała doświadczenia i coś nie zadziałało. Czy za 5 miesięcy się nie dowiemy, że jednak załoga miała doświadczenie i jednak wszystko dobrze zrobiła, tylko nie wiemy właśnie dlaczego w tej krytycznej chwili akurat zabrakło prądu w przewodach, które miały przekazać odpowiednie sygnały do urządzeń i tak dalej. Cały zamek.
Też jeszcze jakieś inne zdarzenie miało miejsce, prawda?
No właśnie.
To właśnie, tej właśnie części wiedzy nam brakuje i dlatego mówię, w tym momencie wnioskowanie takie kategoryczne o winie załogi, winie kapitana Protasiuka przede wszystkim, mówienie, że on był przeciążony pracą, bo musiał jednocześnie prowadzić korespondencję radiową jako jedyny rozmawiający po rosyjsku. Musiał odczytywać urządzenia pokładowe. Ja chciałbym zauważyć, że tego typu czynności to piloci wykonują automatycznie, podobnie jak my, prowadząc samochód, mając, nie łamiąc przepisów, oczywiście mając zestaw głośno mówiący, rozmawiamy przez telefon, jednocześnie zmieniamy biegi, prawda, obserwujemy prędkościomierz, może jeszcze przyciszamy w tym samym czasie radio i jakoś nie wypadamy z drogi, prawda, za każdym razem. Myślę, że pilot z doświadczeniem, a kapitan Protasiuk był pilotem doświadczonym, to nie ulega żadnej kwestii, że porównywanie oczywiście pilotów wojskowych do pilotów cywilnych i porównywanie ich stażu, ich nalotu z pilotami rejsowymi, choćby na przykład z naszego lotu tylko, no jest troszeczkę nie na miejscu. Ja to mam takie tutaj porównanie, że to jest tak troszeczkę jakby porównać kierowcę autobusu miejskiego z kierowcą rajdowym klasy WRC na przykład, który owszem, tych godzin wyjeżdżonych ma zdecydowanie mniej, ale jest przygotowany do lądowania właśnie na takich lotniskach różnego rodzaju trudnych. Przecież kapitan Protasiuk, przepraszam, pan major Protasiuk, latał choćby z pomocą humanitarną na Haiti i w inne miejsca, gdzie w trudnych bardzo warunkach przychodziło mu lądować. Pilot rejsowy ląduje no, na przystankach, powiem tak w uproszczeniu, tak troszeczkę jak autobus, zawsze w tych samych warunkach, idealnych warunkach książkowych, przy określonym sprzęcie, wyposażeniu lotniska i tak dalej. A pilot wojskowy zmuszony jest do działań no, zdecydowanie bardziej niestandardowych, więc tego typu porównania i porównanie doświadczenia jest tutaj zupełnie, jak mówię, nie na miejscu, jest pewnym uproszczeniem. Czyli tak jak mówię, no pewną taką medialną figurą propagandową, która ma coś tam udowodnić. Coś, co z gruntu przecież nie jest zgodne z prawdą.
No i panie Dariuszu, pytanie, którym zakończyłem także rozmowę z panią Małgorzatą Wasserman. Co dalej? Czy panu, jako bratu Aleksandra Fedorowicza, świętej pamięci, który tragicznie zginął tam pod Smoleńskiem, czy panu dzisiaj po półtorej roku w obliczu tych wszystkich sprzecznych różnych działań, tego mętliku informacyjnego, czy panu wystarczy determinacji, żeby przez tę mgłę smoleńską się przebić?
Mam taką nadzieję, że tej determinacji nie zabraknie, że sił nie zabraknie. Z całą pewnością rodzina będzie się, i to mówię szeroko pojęta rodzina, jako i moja rodzina, członkowie mojej rodziny, ale również ta nasza rodzina smoleńska, która po prostu nie z całą pewnością nie zaniecha działań w dociekaniu prawdy, bo to, co do tej pory zrobiono, biorąc od początku raport najpierw Makowskich, niezmiernie krzywdzący, był dla Polski policzkiem. Teraz raport komisji pana ministra Millera, który, no tak jak mówię, jest pewną wersją zmodyfikowaną i troszeczkę bardziej może wydającą się nieco bardziej wiarygodną, ale jednak powielającą te tezy bez gruntownej analizy przecież materiału dowodowego. Jest daleko niewystarczający, niezadowalający. Są oczywiście dokumenty, które przez te media mainstreamowe nie są brane pod uwagę, albo są lekceważąco wyśmiewane, jak Biała Księga na przykład, która stanowi no, taki właśnie dosyć wstrząsający w swojej wymowie spis różnego rodzaju wątpliwości, prawda? Ona wykazuje, że jednak jest bardzo dużo tutaj do zrobienia i należy tą sprawę zbadać dogłębnie. Myślę, że w końcu wreszcie może będzie sprzyjająca i w Polsce, i w Europie, czy na świecie sytuacja, że w końcu się uda doprowadzić do powstania takiej komisji międzynarodowej, która powinna była być powołana na samym początku i jeżeli nikt w tej sprawie nie ma nic strasznego do ukrycia, to taka komisja, która byłaby powołana po katastrofie, takiej katastrofie bezprecedensowej przecież w historii świata, to myślę, żeby ten obraz dzisiaj wyglądał zupełnie inaczej. Tego nie uczyniono z takich czy innych względów. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tego, ale to sądzę, że to każdy Polak o takich sprawach myśli i swoje zdanie sobie wyrabia, że taka komisja w końcu powinna powstać i mam głęboką nadzieję, że ona w końcu powstanie i zbierze to wszystko, zbada to, co się jeszcze da zbadać, a no mówię, dzisiaj poziom wiedzy merytorycznej w tych dziedzinach i poziom różnego rodzaju badań, które można przeprowadzić, metod jest ogromny. Można naprawdę zbadać bardzo wiele i bardzo wiele się dowiedzieć.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. My oczywiście tutaj w Radiu Maryja nie powiem interesujemy się, ale popieramy tę sprawę i no jesteśmy z wami, rodzinami smoleńskimi, solidaryzujemy się z wami, aby nam wszystkim tej determinacji w dążeniu do prawdy nie zabrakło.
Tak, a my z kolei jesteśmy bardzo wdzięczni i za to poparcie, które po prostu daje nam wiarę w to, że nie jesteśmy sami, że jest bardzo, bardzo wiele osób w Polsce i nie tylko w Polsce, którym ta sprawa bardzo mocno leży na sercu, którzy sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest tylko i wyłącznie osobista tragedia rodzin, które cierpią z powodu straty najbliższych, ale jest to sprawa wręcz fundamentalna dla suwerenności naszego kraju, dla jego przyszłości i tak naprawdę dla bytu przecież wszystkich obywateli tego kraju. To jest bardzo wiele i za to wam serdeczne Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem Dariuszem Fedorowiczem, bratem świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Był na pokładzie samolotów delegacji prezydenckiej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, dokonanej przez Rosjan. Był tłumaczem prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.